Wydawnictwo literackie przedstawia Anna Kamińska. Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz. Czyta Danuta Stenka. Jeśli igram ze śmiercią, widocznie tego potrzebuję. Kocham przygodę i ryzyko. One są częścią mojego życia. Wanda Rutkiewicz. Prolog. Tajemnicę mordu zdradzi dom. Willa wzięta pod mikroskop opowie metr po metrze o tym, co się stało. I obnaży zbrodnię niczym przeszklona od frontu i rozświetlona po zmroku światłem lampy naftowej weranda. Dom na Wisielówce został zbudowany tak, by żyło się w nim z rozmachem. Kiedyś można było wejść do środka od strony ulicy, postawić kilka kroków na werandzie, a potem przebiec przez dom na przestrzał i trafić przez ganek do ogrodu. W ogrodzie rosły winogrona, z których robiło się wino. Gąsiory stały w piwnicy, gdzie do kilkudziesięciu butelek wlewało się wino i butelki ustawiało jedna obok drugiej. Półki w salonie uginały się pod ciężarem książek od Gebetnera i Wolfa, w których można było znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Na strychu, w zakurzonych skrzyniach ze zbieranymi przez lata książkami, czasopismami i szpargałami, można było znaleźć już wszystko. Zbigniew Błaszkiewicz kochał ten dom. Wnętrza willi o wysokości 3,5 metra dawały oddech. Okna i oszklona weranda wpuszczały do środka słońce. Grube mury latem chroniły przed upałem, a kaflowe piece stojące w pokojach ogrzewały zimą cały dom, dając mu potrzebne ciepło. W roku, w którym doszło do zbrodni, willa była już podzielona na pół. Dwa identyczne jak w odbiciu lustrzanym bliźniacze mieszkania przylegały do siebie i trwały w uścisku, który wydawał się gwarancją wzajemnej pomocy, czujnego oka i szansą na radość z życia pod jednym dachem. Dzień, w którym doszło do mordu, rozwiał złudzenia. Wszystko trwało około 15 minut. Grube mury sprawiły, że część bliźniaka od strony rynku w Łańcucie tkwiła w tym czasie w milczeniu. Ściany nie przepuściły krzyku, trzasku siekiery, stukotu młotka, ani dźwięku rozbijanego szkła. Nie odbijały ich jak echo. Nie pozwoliły nikomu nic podsłuchać. Gdyby mogły mówić, może opowiedziałyby, jak wyglądała budowa willi, zdradziłyby, czy jej mieszkańcy się kochali. Szepnęłyby coś na temat dzieciństwa Zbigniewa Błaszkiewicza, który urodził się w 1910 roku, tym samym, w którym jego rodzice wprowadzili się na Wisielówkę. Zdałyby może nawet relacje z wakacji jego córki Wandy, która spędzała często lato w Łańcucie. Zbigniew Błaszkiewicz odziedziczył w 1963 roku po rodzicach połowę willi. Nie zamierzał swojej połówki nikomu sprzedać. I zapewniał rodzinę, że w domu na Wisielówce chciałby spędzić jesień życia. Chciał tu przycinać śliwy, robić nalewki z orzechów i ćwiczyć jogę. 6 grudnia 1972 roku w kuchni, w swojej części willi, otrzymał co najmniej 11 ciosów młotkiem, szklaną popielniczką i siekierą. Zaczął broczyć krwią po stole, kredensie, ścianach, zasłonach, a potem upadł na podłogę. Żył, gdy doskoczyła do niego kobieta z nożem kuchennym i czterokrotnie pociągnęła po jego szyi. Dwa razy słabiej, dwa mocniej. Po czym umarł. Ściany nie chciały mówić, ale nie pozwalały zetrzeć z siebie śladów krwi. Zaschnięte, brunatne plamy nie dały się zamaskować i biły po oczach spod świeżo położonej farby. Wyzierały ze szpar kredensu czy futryny drzwi między pokojem a kuchnią i opowiadały historię zbrodni. Śmierć 62-letniego Zbigniewa Błaszkiewicza ojca Wandy Rutkiewicz, została rozebrana na części pierwsze i wystawiona na widok publiczny podczas pokazowego procesu sądowego, którym na przełomie 1973 i 1974 roku żyły okolice Łańcuta i cały Rzeszów. Mord dał podwaliny pod teatr. Sprawa relacjonowana ze szczegółami w prasie przyciągnęła do sądu tłumy i proces zamienił się w spektakl. Wanda Rutkiewicz odwiedzała dom dziadków na Wisielówce. Zawsze kiedy przyjeżdżała na grób ojca 1 listopada na Wszystkich Świętych. Zginę w górach, mówiła w domu, w którym doszło do zbrodni. 20 lat później, w 1992 roku, zaginęła na górze Kanchenjunga w Himalajach. Jej śmierci nikt nie widział. Jej ostatniego słowa nikt nie słyszał. Jej ciała nikt nie odnalazł. Jej odejście, tak jak wiele zdarzeń z jej życia, pozostaje do dziś tajemnicą. Dom. Tabu. Z górki. Przystanek nad rzeką Bobrungą, wdech, wydech i znów pod górę. Wanda Błaszkiewicz stawia pierwsze kroki, wspinając się na górce za domem dziadków na Litwie. Dom stoi przy ulicy Darius Irgireno 23 w Plungę, czyli w Pungianach. Jest położony na wzniesieniu. Część domu stoi na górce, a część nie i gdy się na niego patrzy, ma się wrażenie, że dom się zapada. To nie jedyne wzgórze w okolicy. Cały teren wije się tu jak zygzak. Z domu przy Darius Irgireno można zbiec prosto do rzeki Bobrungi, posłuchać jak szumi, zadrzeć głowę, popatrzeć na dęby w parku, a potem wspiąć się z powrotem na wzgórze. Dom z drewna, zbudowany w 1896 roku na kamiennych fundamentach, z bielonymi oknami i spadzistym dachem, dziadek Wandy, Jan Pietkun, kupił z przylegającą do rzeki ziemią w 1924 roku za 1000 litów. Kiedy 4 lutego 1943 roku Wanda przychodzi w tym domu na świat, dom ma drewniany ganek, strych z oknem w oleoko, dwa wejścia od strony ulicy i od strony łąki graniczącej z Bobrungą oraz piwnicę z miejscem na przechowywanie lodu. Wanda rodzi się jako drugie dziecko Marii i Zbigniewa Błaszkiewiczów. I nie jest to najlepszy moment na narodziny. Nie tylko w dziejach całej rodziny, lecz także w historii. Trwa wojenna zawierucha. W Pungianach, miasteczku w regionie żmudzkim koło Kłajpedy, nie ma już połowy mieszkańców. Kiedy w 1941 roku w mieście pojawili się Niemcy, zagnali wszystkich Żydów do rowów wykopanych za miastem, gdzie ich rozstrzelali. Na zajętej przez nazistów Litwie ciągle słychać o zbrodniach dokonywanych na dzieciach. W listopadzie 1943 roku naziści posyłają na śmierć dzieci z getta w Siaulei, czyli w Szawlach. A wiosną 1944 roku, 27 marca, dochodzi do Kinderaktion w obozie koncentracyjnym KL Kauen. W Kownie gestapo przeszukuje dom po domu. Schwytano wszystkie dzieci do 12 lat i załadowano je na ciężarówki, wspominała Helene Holzmann w swoim pamiętniku opublikowanym po wojnie pod tytułem To dziecko musi przeżyć. Matki zmuszono, by swe najmłodsze same zaprowadziły do samochodów. Wielkie psy policyjne obwąchiwały mieszkania, strychy, szopy, były wytresowane do tego, by wytropić i przywlec dzieci. Kobiety, które broniły się przed oddaniem swoich dzieci i tłoczyły wokół ciężarówek, chcąc wyrwać je z powrotem, bito, a niektóre zastrzelono. Wiele matek chciało iść na śmierć ze swymi dziećmi. Wy, świnie, musicie jeszcze popracować. Te bachory muszą zniknąć, zapamiętała słowa gestapo, Helenę Holzman. W Kinderaktion w obozie w Kownie, oddalonym 200 km od domu Błaszkiewiczów, zostaje zamordowanych około 1300 dzieci i starców. Kiedy następnego dnia, 28 marca 1944 roku, kowieńscy Żydzi wracają po pracy do domów, zastają pustkę. Nie ma dzieci, osób starszych i chorych. Jest cisza, wspominał Waldemar Ginzburg, który przeżył kowieńskie getto. Tej samej wiosny, dwa miesiące po wydarzeniach w Kownie, 28 maja 1944 roku, Maria i Zbigniew Błaszkiewiczowie udają się do kościoła ochrzcić córkę. Niosą dziecko do oddalonego o 10 minut drogi pieszo kościoła świętego Jana Chrzciciela w centrum miasta. Córkę Błaszkiewiczów trzyma do chrztu zaprzyjaźniona z Marią Wanda Berezniewicz. To właśnie po niej dziewczynka otrzymuje imię Wanda. Jako drugie imię wybierają dla córki Halina. Chrztu w kościele z dwiema strzelistymi wieżami, zbudowanym z czerwonej cegły, konsekrowanym w 1933 roku, udziela Wandzie Halinie ksiądz proboszcz Powilas Pukys. Musiał być dumny z tej murowanej świątyni, wznoszonej ponad trzy dekady, w sąsiedztwie domów z drewna, otoczonej czerwonym murem, przed którym rosną świerki. To jednak ostatnie chwile, kiedy proboszcz Pukys może się cieszyć zielonymi wzgórzami Płungian, miasteczkiem z drewnianymi chatami i przepływającą między pagórkami Bobrungą. Za rok, podobnie jak wielu mieszkańców Płungian, zostanie wywieziony na Sybir. Historia odciska też piętno na rodzinie w domu przy ulicy Darius Irgireno 23. Marian Pietkun, wujek Wandy, młodszy brat jej matki, w czasie okupacji Litwy poróżnił się politycznie i oddalił od rodziny. Mówi dziś kuzynka Wandy Eugenia Murawskiene, córka starszej siostry Marii Błaszkiewicz Janiny. Czarna owca, szepcze o nim w czasie wojny rodzina. W 1944 roku, po wejściu do Płungian Armii Czerwonej, Marian Pietkun trafia do radzieckiego więzienia w Silute, czyli w Szyłokarczmie. Jego matce, Barbarze Pietkun, babci Wandy, mimo prób nie udaje się już z Marianem zobaczyć. Za współpracę z Niemcami zostaje zesłany w głąb ZSRR. A w 1946 roku do jego rodzinnego domu przy Darius Irgireno dociera wiadomość, że opuchnięty z głodu umarł w łagrze. O śmierci Mariana Pietkuna bliscy głośno nie mówią. Rodzina Pietkunów i Błaszkiewiczów w 1946 roku w zajętych przez Sowietów Płungianach, drżąc teraz o swój los, milczy. Dziś o wuju prawie niczego nie potrafię powiedzieć. Wiem tylko o agonii w łagrze i o tym, że miał żonę i nie miał dzieci, mówi Eugenia Murawskiene. W rodzinie na ten temat latami milczeliśmy. W czasach terroru baliśmy się wszyscy, że powiemy jedno słowo za dużo i czeka nas wywózka na śmierć. Zaczęliśmy rozmawiać otwarcie dopiero w 1990 roku, gdy Litwa odzyskała niepodległość. W domu Wandy na Litwie nikt nie wspomina Mariana Pietkuna. Nikt nie staje nad jego grobem. Nikt nie odświeża na nim tabliczki z datą śmierci. I nikt nie sadzi tam kwiatów. Historia wuja czarnej owcy staje się pilnie strzeżoną tajemnicą. Jego odejście w 1946 roku rozpoczyna jednocześnie serię tragicznych śmierci w rodzinie. I zapowiada, że odchodzenie będzie w niej już zawsze tematem tabu. Rarytas. Terror trwa i tylko drzewa nic sobie z tych okropnych czasów nie robią. Kasztan przytula się do osiki coraz mocniej, a jej gałęzie rosną jak opętane. pną się do góry z wrodzoną ambicją, wzbijają się w niebo i kręcą, nie tracąc sił witalnych, przekory i wigoru. I szczytują wysoko, coraz wyżej i wyżej. Park, który Wanda widzi w dzieciństwie po drugiej stronie Bobrungi z okien swojego domu, otacza XIX-wieczny pałac należący przed I wojną światową do polskiej rodziny Ogińskich. Ta neorenesansowa budowla powstała w 1879 roku na zlecenie Michała Mikołaja Ogińskiego, wnuka Michała Kleofasa Ogińskiego, kompozytora, twórcy poloneza Pożegnanie Ojczyzny. W przypałacowym parku zwanym Plunges Parkas w czasach dzieciństwa Wandy rosną dęby, klony, osiki i kasztany. Dziecko może je oglądać jednak tylko z daleka, bo park od ziemi jej dziadków oddziela wijąca się jak wstążka Bobrunga. Trzyletnia Wanda wspina się ze starszym bratem Jurkiem na górce za domem, a kiedy nie biega po wzgórzu, bawi się w domu dziadków. Jan i Barbara Pietkun, rodzice Marii, mają ogromny salon, który zajmuje połowę parteru oraz dwa pokoje i kuchnię. Dom należący do dziadków Wandy wybudował w 1896 roku kuzyn księżnej Marii ze Skurzewskich-Ogińskiej, W. Michałowski, wpisując się w ten sposób już na zawsze w historię rodziny Pietkunów. Jego nazwisko można jeszcze dziś wyczytać na kamiennej płycie w ruinach domu rodzinnego Wandy, turlając się z górki pod brązowe drzwiczki piwnicy. Dziadek Wandy zarządzał majątkiem książąt Ogińskich jako plenipotent, do czasu, gdy rodzina Ogińskich na początku XX wieku wyjechała do Polski i ostatecznie pożegnała Płungiany. Teraz w latach 40., mimo że Ogińskich nie ma już w sąsiedztwie prawie pół wieku, Jan Pietkun wciąż ma nadzieję, że właściciele wrócą kiedyś do pałacu i nadal przechowuje u siebie na strychu ich meble. W domu przy Darius Irgireno stoi też pianino z fabryki fortepianów Karla Bechsteina, które Jan Pietkun dostał w prezencie od księżnej Skurzewskiej Ogińskiej. A w szafach są pochowane stroje dla muzyków. Dziadek Wandy, mężczyzna z sumiastym wąsem, sam jest muzykiem. Na przełomie XIX i XX wieku przez 5 lat grał na skrzypcach w orkiestrze Pałacu Ogińskich razem z litewskim Chopinem, Mikalojusem Ciurlionisem, mieszkającym tuż obok kościoła, w którym była chrzczona Wanda. Jan Pietkun śpiewa też barytonem, akompaniując sobie na pianinie, ale tylko wtedy, gdy nikogo nie ma. W domu dziadek Wandy chodzi na paluszkach, przemykając niezauważalnie, tak by nikomu nie wejść w drogę. Niewidzialny, mówi o nim wnuczka Eugenia Murauskiene. Kuzynka Wandy pokazuje też fotografię, na której babcia Barbara ze skrzyżowanymi rękami siedzi w salonie obok pianina. Mina babci mówi wszystko. Nie ma żadnych wątpliwości, kto rządzi w tym domu. Dziadek Wandy słucha żony Barbary. A słuch ma absolutny. Kiedy do domu przychodzi stroiciel pianina, Jan Pietkun zwraca mu uwagę, naciskając 2 klawisze, że nie brzmią jak należy i każe mu nastroić instrument 2 raz. Tym razem porządnie. Kuchnią zajmuje się już wyłącznie babcia Wandy. Barbara Pietkun z domu Tyrszklewicz jest rodowitą żmudzinką. Uwielbia gotować, a rodzina lubi się u niej stołować. Babcia ma też krowę, kury i uprawia pole, które rodzi to, co potem składa się na dania serwowanej przez nią litewskiej kuchni. Kołduny, bliny z konfiturą czy śleżyki. Ciekawe, czy przechowuje także, jak inne litewskie gospodynie, warkocze ciemnopomarańczowej odmiany ostrej w smaku cebuli. I czy nad piecem chlebowym suszy jabłka, gruszki, śliwki albo białe sery posypane kminkiem. Czy wypiekany chleb układa wiosną na liściach tataraku. Czy waży piwo z jęczmienia, które po 2 kuflach zwala z nóg? Jej kuchnia pachnie wanilią, majerankiem czy rumem? Tego nie wiadomo. Zapachy ulotniły się z biegiem lat, jak pamięć członków rodziny. W opowieściach rodzinnych przetrwał tylko jeden szczegół z babcinej kuchni. Kiedy w latach 40. do domu Pietkunów i Błaszkiewiczów przychodzą goście, babcia Barbara podaje im na deser bitą śmietanę z jagodami. I ten deser przechodzi do historii domu jako największy rarytas. W domu w Płungianach żartuje się, że babcia tylko siedzi w domu i wymyśla te swoje specjały, bo mówi po żmudzku. Wprawdzie zna też polski, ale nie umie, tak jak wszyscy w Płungianach, rozmawiać po litewsku. Maria i Zbigniew, rodzice Wandy, uczą dzieci mówić po polsku, lecz przyjmują zasadę, że między sobą rozmawiają po litewsku. Nie chcą, żeby dzieci wiedziały, o czym mówią, kiedy prowadzą poważne dysputy. O czym mogą rozmawiać po litewsku? O wuju Marianie? O Ogińskich? O zawierusze wojennej? O pracy, życiu? Podczas wojny powszechne było politykowanie i zgadywanie, jak będzie przebiegać wojna i jak się ona zakończy, pisał Józef Markuza, współautor książki Skąd Litwini wracali, który mieszkał na Litwie. W szawlach wielką popularnością cieszyła się wróżka umiejąca przewidywać przyszłość. Wróżka przewidziała w końcu to, co ciekawiło wszystkich Litwinów, że kiedy wojna się skończy, Litwa stanie się republiką, a pieniądzem rubel. O czym rodzice Wandy mogą rozmawiać po litewsku po zakończeniu wojny? O miłości, o śmierci, o dzieciach, o pierworodnym Jurku i jego długich rzęsach? A może o niesfornej Wandzie, która od małego demonstruje swą niezależność? Kiedy do domu w Płungianach przyjeżdża z wizytą ciocia Janina, starsza o rok siostra Marii, zwana Jancią, trzyletnia Wanda nie pozwala się nawet wziąć na ręce. Daje ciotce i wujowi do zrozumienia, że jest już za duża na takie rzeczy. I ku zaskoczeniu ciotki nic jej nie przekonuje. W rodzinie mówi się, że Wanda, tak jak jej babka i matka, od małego jest uparta jak żmudzin. Ojciec. I ciach! Zbigniew zajmuje się u teściów ogrodem. Przycina krzewy i drzewka owocowe, z których przy Darius Irgireno 23 w Płungianach przetrwa do dziś jedna jabłonka. Gałęzie przycięte, liście pograbione, drzewka pobielone. Ogród i ruch na świeżym powietrzu to dla Zbigniewa czysta przyjemność, bo na co dzień pracuje głównie przy biurku w pracowni. Kiedy w 1943 roku na świecie pojawia się Wanda, jest zatrudniony jako projektant w szawlach, w filii firmy projektowej Statyba, w dziale centralnego ogrzewania, wodociągów i kanalizacji. Jest tam specjalistą od urządzeń sanitarnych, pomiarów maszyn oraz budowy przyrządów. Jest też projektantem, który może kierować międzynarodowym zespołem. Inżynier Błaszkiewicz mówi po niemiecku, rosyjsku, litewsku i oczywiście po polsku. W szawlach pracuje od 1941 roku, dokąd przenosi się po tym, jak komendant Kowna Jurgis Bobelis 10 lipca podpisał akt o utworzeniu w mieście getta i Niemcy zmusili do pracy w warsztatach na jego terenie kilka tysięcy Żydów i Polaków. Dwa tygodnie wcześniej Zbigniew był w Kownie świadkiem rzezi, wybuchu antyżydowskich pogromów i masowych mordów, podczas których z inspiracji gestapo, a z rąk band i żandarmerii litewskiej zamordowano 3800 Żydów. W Kownie doszło wtedy do największego z pogromów dokonanych z udziałem Litwinów w czasie II wojny światowej. W Kownie ojciec Wandy nie rozwijał skrzydeł. Pracował tam jako pomoc techniczna przy projekcie urządzeń centralnego ogrzewania. Już wtedy był zatrudniony w firmie Statyba, która wyodrębniła się z innego biura projektowego Pram Projektas. W tym samym czasie, kiedy inżynier opuszcza Kowno, w lipcu 1941 roku przychodzi na świat jego pierworodny syn Jerzy Leszek. Jurek, zwany w rodzinie Jureczkiem, rodzi się dokładnie rok po ślubie Marii i Zbigniewa. Kiedy los postawił rodziców Wandy, Marię i Zbigniewa na swojej drodze, obydwoje mieli po 30 lat. Zbigniew pracował w Pram Projektas, a Maria w Centralnym Archiwum w Pażajslio, czyli Pożajściu Podkownym. On wtedy pływał, gimnastykował się i ćwiczył judo. Ona grała na pianinie i potrafiła czytać hieroglify. On miał ciało sportowca i kasztanowe, lekko rudawe włosy. Ona zaokrągloną twarz, kruczoczarne włosy, a kiedy się uśmiechała, w policzkach robiły jej się dołeczki. Zbigniew zaimponował Marii swoją pracą inżyniera, albo raczej wysportowaną sylwetką. A może ujął ją jego niski głos lub szare oczy? Czym zauroczyła Zbigniewa Maria? Jak się poznali? Co ich do siebie zbliżyło? Dzieciom Maria powie kiedyś, nie rozwijając tematu: miałam w młodości adoratora Olgierda, ale wybrałam waszego ojca. Nina Fies, młodsza siostra Wandy, pytana w 2016 roku o początek znajomości swoich rodziców, skomentuje krótko: miłość. Zanim Maria i Zbigniew poznali się w Kownie, mogli mijać się w Pungianach, bo Zbigniew wykonywał tam wcześniej wentylację dla największego pracodawcy w regionie, fabryki lnu, Linu Audiniai. Miał stałą posadę kierownika grupy projektującej urządzenia wentylacyjne. Pracę tę otrzymał zaraz po przyjeździe z okupowanej Polski na Litwę i po krótkiej tułaczce po różnych fabrykach w okolicach Wilna. Z Polski uciekał najpierw z Radomia, gdzie pracował w fabryce broni. Była to pierwsza posada, którą dostał w 1938 roku jako świeżo upieczony inżynier. Po odebraniu dyplomu Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej po 10 latach studiów we Lwowie. Najpierw pracował w biurze technicznym, a potem w inspekcji fabryki. Ukończył też kurs spawania. W sierpniu 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, był już w radomskiej fabryce kierownikiem działu montażu i strzelnicy i otrzymywał pensję w wysokości 880 zł. Wybuch wojny gwałtownie przerwał Zbigniewowi karierę inżyniera. Kiedy 1 września 1939 roku na Radom spadły pierwsze bomby, ewakuował się z kolegami z fabryki Załuck. Był tam krótko. Po 7 września 1939 roku miasto stało się tymczasową siedzibą rządu Rzeczypospolitej, ale niedługo później, po 17 września, zostało anektowane przez ZSRR jako część Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Kiedy Łuck przestał być polski, dyrekcja fabryki broni zwolniła inżyniera Błaszkiewicza z obowiązków. Udało mu się uniknąć losu tysięcy Polaków wywiezionych na Sybir lub rozstrzelanych przez NKWD i uciec do Wilna przed zbliżającą się armią niemiecką. 29-letni Zbigniew, który uniknął śmierci, dostał wtedy szansę od losu na to, by żyć, projektować i budować rodzinę. W 1943 roku wraz z przyjściem na świat córki Wandy stał się głową czteroosobowej rodziny. I jak się okaże, to właśnie zarządzanie projektem dom, a nie żadnym innym, będzie największym wyzwaniem w jego życiu. Mary. Maria, w przeciwieństwie do mocno stąpającego po ziemi Zbigniewa, który planuje z ołówkiem w ręku urządzenia, robi wykresy i rozrysowuje instalacje, nie jest osobą, którą interesują codzienne sprawy, jakie zajmują zwykłych śmiertelników. Maria, na którą rodzina mówi Mary lub Mania, jest zwrócona ku górze. Matka Wandy, po przerwanych kilka lat wcześniej studiach z powodu niezdanych egzaminów na Wydziale Historii Uniwersytetu w Kownie, teraz rozwija swoje zainteresowania w domu i często oddaje się lekturze. I prawdopodobnie już w latach 40. zaczytuje się w księgach Heleny Rerich, pianistki i pisarki, autorki książek o buddyzmie i kulturze wschodu. Helena Rerich od lat 20. mieszka w Himalajach razem z mężem malarzem Mikołajem. Rerichowie studiują religię, kulturę i języki ludzi mieszkających u stóp najwyższych gór świata. W 1928 roku założyli w Indiach Himalajski Instytut Badawczy Uruswati. Himalaje to dwa odrębne światy. Maria może czytać u Rerichów. Pierwszy z nich to pełen uroku świat ziemi. Głębokie jary, poszarpane wzgórza sięgają chmur, wiją się dymy wsi i klasztorów. Niekiedy w zaroślach paproci lub w bambusowym zagajniku mignie ognisty grzbiet tygrysa czy leoparda, uzupełniającego paletę barw przyrody. W gałęziach kryją się malutkie niedźwiadki, a samotnemu pielgrzymowi często towarzyszy eskorta brodatych małp. Po owym jakże doskonałym obrazie przyrody, tym dziwniejszy, bardziej nieoczekiwany jest widok nowego, nadobłocznego świata. Ponad mrokiem, ponad ławicami obłoków migotliwie połyskują śniegi. Dumnie wznoszą się oślepiające, trudno dostępne szczyty. Mama Wandy, której myśli szybują wysoko, czyta też w Pungianach Marię z Rudzyńskich Arcimowiczową, egiptolożkę, autorkę egipskich hieroglifów, książki wydanej w 1932 roku, czy grobu Tutenchamona i pomników Teb z 1933 roku. Arcimowiczowa pisała również o tajemniczej serii zgonów po odnalezieniu w latach 30. w wileńskiej katedrze zaginionych szczątków Jagiellonów. Była to jedna z najgłośniejszych spraw, które wstrząsnęły przed wojną Litwą. Maria słynie z uporu, dbałości o cerę, włosy i sukienki, a także ze skłonności do bujania w obłokach, połączonego z pragnieniem, by wszystko było zorganizowane tak, jak ona tego zechce. A rodzina ma się do tego dostosować. Oprócz książek, matce Wandy bliski jest świat przyjęć, na których obowiązują dobre maniery, toczą się gry towarzyskie, kurtuazyjne rozmowy, królują długie suknie i finezyjne fryzury. W czasie wojny w niektórych domach na Litwie tańczy się tanga, walce, polki, oberki i fokstroty przy melodiach z patefonu albo muzyce na żywo. Kobiety zdejmują zimą szale, chusty, futra i kożuchy skropione perfumami i wychodzą na parkiet. O tańcach w domu Pietkunów nic nie wiadomo, ale przyjęcia, które lubiła Mary, jak można się domyślać, wyglądały tak jak u innych. Menu na pewno obejmowało takie przystawki jak zimne nóżki w galarecie, faszerowane jajka, półmiski z różnymi wędlinami. Wśród dań głównych kilka pieczeni, takoż nadziewane kurczęta i jeszcze wiele innych potraw na gorąco. Na deser nie zabrakło tortów, gałęzi brzozowej i wspaniale wonnej kawy, którą palono i mielono w domu, pisała Biruta Markuza, która widziała bale zimą 1942 roku na Litwie. A podobne przyjęcia wspominała potem w Polsce Mary. Świat, w którym żyje Maria, zaczytująca się w lekturach na temat kultury wschodu, i świat jej męża Zbigniewa, stawiającego na pracowitość, praktyczność i zadaniowość, cechy bliskie ludziom zachodu, to jak w Himalajach opisywanych przez Rerichów, dwie odrębne rzeczywistości. W przeciwieństwie do męża, Maria od zapachu świeżych lilii woli zapach perfum. A od pracy w ogrodzie, której poświęca się jej mąż, który umie kosić trawę, sadzić bratki i szczepić róże, przyjęcia i rozmowy z ludźmi. Maria nie pracuje zawodowo, zajmuje się w domu dziećmi. Ale być może ze względu na to, że trawi czas na lektury albo bujanie w obłokach, nie wpływa w dzieciństwie na Wandę tak jak jej ojciec. To Zbigniew, zajęty pracą, pochłonięty projektami, kształtuje od najmłodszych lat charakter córki i wpłynie potem na jej osobowość i styl życia. Wanda, która tak jak ojciec, pływak, strzelec wyborowy i praktyk judo, będzie realizować się w sporcie, a na razie jako dziecko biega najwyżej po łące nad Bobrungą, odziedziczy po nim pracowitość, witalność i ambicje. Tak jak jej ojciec, tytan pracy i poliglota, będzie wiele wymagać od siebie i od innych, będzie także potrafiła zarabiać na życie. Tak jak on będzie rozwijała swoją pasję i inwestowała w nią pieniądze, czas i emocje. Tak jak ojciec, inżynier, kreator i projektant, będzie miała zmysł odkrywcy, talent wynalazcy i niedosyt twórcy. Wanda najprawdopodobniej będzie też miała syndrom córki ojca, czyli kobiety, która przez całe życie stara się dorównać męskim wzorcom. Ale to pokaże dopiero czas. Kiedy w 1944 roku na Litwę wkracza Armia Czerwona, historia znów wtrąca się w życie inżyniera Błaszkiewicza. Ojciec Wandy po raz kolejny rozpoczyna w Pungianach pracę dla fabryki lnu, Linu Audiniai, i zostaje w firmie głównym mechanikiem. Nadzoruje siłownię, park samochodowy, warsztaty mechaniczne i stolarnie. W Linu Audiniai pracuje też dziadek Wandy, Jan Pietkun, który jest tam kasjerem. W czasach sowieckiego terroru chowa w domu pieniądze skazywanych na wywózkę na Sybir mieszkańców Pungian. Monety, które powierzają mu sąsiedzi, wkłada do oddzielnych woreczków opisanych kartkami z nazwiskami i zakopuje w wiadrze w ogrodzie. Tak jak w przypadku mebli trzymanych po Ogińskich, Jan Pietkun wierzy, że ci, którzy mu zaufali, w odpowiednim momencie zgłoszą się po swoje. A może po prostu nie mieści mu się w głowie, że skazani jak jego syn Marian na głód, mróz i śmierć nigdy nie wrócą do Pungian. Kiedy w 1946 roku sytuacja dla Polaków w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej robi się coraz bardziej napięta, albo ze względu na brata Marii grożące rodzinie represje, ojciec Wandy postanawia w maju zwolnić się z pracy w fabryce. I tak jak wielu innych Polaków na Litwie, decyduje się z żoną na wyjazd do Polski. Dla Zbigniewa ta decyzja oznacza powrót w rodzinne strony. Dla Wandy i Jurka rozstanie z dziadkami i domem z widokiem na dęby w Parku Ogińskich. Dla Marii zaś rozłąkę z bliskimi, lęk przed nieznanym, a na pewno pożegnanie ojczyzny. Czyli podobny eksodus, którego dramat oddał kiedyś w swoim polonezie przodek związanych z Pungianami Ogińskich. Michał Kleofas Ogiński. Transfer. Trzask! Drzwi zostały zatrzaśnięte. Wagon szarpnął. Jadą. Dzieciństwo Wandy nie wybrzmiało jeszcze, niczym niedokończona etiuda na czarno-białych klawiszach pianina z fabryki fortepianów Bechsteina w domu przy Darius Irgireno. A już rodzina musiała wyjeżdżać. Pociąg rusza z dworca kolejowego w Pungianach, z którego od 1941 roku odchodzą transporty z tysiącami ludzi wywożonymi na głód, chłód i śmierć, jak można dziś przeczytać na czarnej tablicy umieszczonej na budynku dworca. Rodzina Błaszkiewiczów jedzie, tak jak wszyscy, w wagonie bydlęcym nazywanym towarowym. W środku siedzi Zbigniew z Marią i dziećmi, 5-letnim Jurkiem i 3-letnią Wandą. Ojciec Wandy, który zdecydował się na tak zwaną repatriację, uciekając po raz kolejny przed śmiercią, a w najlepszym wypadku wywózką do łagru w głąb ZSRR, wiezie całą rodzinę do Polski, pod Rzeszów, do Łańcuta. Jest początek czerwca 1946 roku. Zbigniew ma w Łańcucie rodziców, ojca Władysława, emerytowanego profesora gimnazjum, mamę Ewę z domu Miś, gospodynię domową, i o 4 lata młodszą od siebie siostrę, dentystkę, Jadwigę. Wanda po raz pierwszy w życiu zobaczy swoich drugich dziadków oraz ciotkę. Czy dziadek Władek ma wąsy jak dziadek Janek? Jaka jest ciocia Jadwiga? Czy babcia Ewa gotuje tak dobrze jak babcia Barbara? Wanda z mamą, tatą i bratem jadą w nieznane. I nie wiedzą, czy życie w Łańcucie okaże się takie, jak może podpowiadać wyobraźnia. Ojciec Wandy też nie wie, co zastaną. Wyjechał z rodzinnego miasta prawie 20 lat temu jako sztubak. W 1928 roku po maturze wyruszył z Wisielówki, willowej części Łańcuta, do Lwowa na studia. Miasto, jakie za sobą wówczas zostawił, tętniło życiem. W Łańcucie, mieścinie jak z obrazka z zamkiem i rynkiem położonym wśród kamienic, pełnym restauracji, kilkunastu lokali z wyszynkiem wódek i piwa, roznosił się gwar katolików, grekokatolików, prawosławnych i Żydów. W miasteczku były wtedy kościół, synagoga, łaźnia rytualna, piekarnia Osjana Flaszena, zakład czapkarski Mojżesza Holca, skup nabiału na Chmeta Dąba, do którego gospodynie schodziły się z przedmieść sprzedać ser i masło, czy sklep z towarami mieszanymi Jakuba Milada. W Łańcucie była też oczywiście szkoła, do której chodził Zbigniew. Państwowe Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza. A przede wszystkim cała ferajna kolegów. Wśród nich starszy o rok od Zbigniewa Władysław Balicki. Jego przyjaciel, który poszedł potem na medycynę. I raz, i dwa, skłon w przód, skłon w tył, przysiad, podskok, pompka. Zbigniew musiał pamiętać ze szkoły lekcje gimnastyki. Za wychowanie fizyczne młodzieży odpowiadali w łańcuckim gimnazjum nauczyciel ćwiczeń cielesnych na świeżym powietrzu oraz szkolny lekarz. W kółku sportowym działały sekcje tenisowa, łyżwiarska, strzelecka, narciarska, szachistów. Na czele każdej sekcji stał kapitan. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie mogli grać na boisku w piłkę nożną, w tenisa, a w czytelni w ping-ponga. Zimą jeździli na łyżwach, a ponieważ okoliczne pagórki sprzyjały saneczkowaniu, kiedy spadł śnieg, chodzili na sanki. Jeśli zima była krótka i nie padał śnieg, nie było powodu do zmartwień. Gimnazjum miało dwie sale gimnastyczne i dwa obszerne boiska położone w parku, w którym znajdował się także kort tenisowy i kryta kręgielnia. Dyrektor szkoły wynajmował salę z szatniami i boiskami od Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Gimnazjaliści mieli gdzie się gimnastykować. Tężyzna fizyczna uczniów była jednym z najważniejszych celów szkoły. W gimnazjum, do którego chodził Zbigniew, uczył jego ojciec, profesor Władysław Błaszkiewicz. Był historykiem, legendą szkoły i dumą miasta. Wszyscy pamiętali, jak w 1914 roku do Łańcuta wkroczyło wojsko rosyjskie i 21 września zajęło budynek szkoły do celów wojskowych. Z właściwą sobie szeroką rosyjską duszą urządzono w salach stajnie, gotowano czaj na podłogach, używając pomocy naukowych jako suchego i dobrego opału, tak iż wszystko uległo gruntownemu zniszczeniu, a książki zalegały całą ulicę gimnazjalną. Aby nie przerywać nauki, uczniowie szkoły otrzymali od burmistrza Łańcuta pomieszczenie, w którym założyli kółko samokształcące, chcąc kontynuować naukę mimo wojennej zawieruchy. Kółkiem zaopiekował się właśnie profesor Władysław Błaszkiewicz. I Łańcut mu tego nigdy nie zapomniał. Później w międzywojniu dziadek Wandy organizował też dla mieszkańców miasta kursy sadownictwa. Interesował się też przy okazji pszczelarstwem i ogrodnictwem. A półki w jego domu uginały się pod ciężarem książek, nie tylko o tej tematyce. W domowej bibliotece przy ulicy Ignacego Mościckiego 34 na Wisielówce można było znaleźć mitologię grecką z 1802 roku, wydaną w Wiedniu po niemiecku. Nad Niemnem, tomy dzieł Mickiewicza, gramatykę języka łacińskiego i mnóstwo pozycji wydanych przez Gebetnera i Wolfa. To był prawdziwy cymes dla uczniów profesora. Mieli bowiem w szkole orkiestrę smyczkową, czterolampowy aparat radiowy z głośnikiem dynamicznym, wieczory humoru w karnawale, chór, a nawet kółko lotnicze, ale nie mieli czytelni. Dlatego podziwiali stale powiększające się zbiory nauczyciela. Dziadek Wandy był również opiekunem szkolnego kółka historycznego i prezesem koła rodzicielskiego. Czuwał nad pracą zespołu matek zajmujących się wydawaniem śniadań i mleka, szklanka za 5 groszy, w czasie długiej przerwy. Na lekcjach profesor Błaszkiewicz rozpatrywał plany dynastyczne Ludwika Węgierskiego, opowiadał o ograniczeniu swobód kozackich albo pisał na tablicy temat Józef Piłsudski, jego życie i praca. Dzwonek, przerwa. Zbigniew Błaszkiewicz, syn profesora, ubrany obowiązkowo w białą wełnianą koszulkę z krótkimi rękawami, granatowe płócienne spodnie sięgające do kolan i brązowe brezentowe meszty ze skórzaną podeszwą, wchodzi na boisko. Koniec podróży w czasie. W 1946 roku trwa inna jazda. W zamkniętym wagonie Błaszkiewiczowie wraz z innymi rodzinami jadą do Polski. Podróż trwa tygodniami. Kowno, Wilno, Białystok, Małkinia, Warszawa, Skierniewice, Koluszki, Częstochowa, Katowice. Czas podróży dłużył się zwłaszcza najmłodszym przesiedleńcom. Gdy pociąg stawał, dzieci natychmiast wysypywały się, piszczały i za każdym razem myślały, że są już na miejscu. Często skarżyły się też rodzicom na dokuczający im głód. Podczas postojów dzieciaki zeskakiwały z pryczy i przeganiane, by nie oparzył ich rozdawany wrzątek, biegały wokół wagonów. Pociągi stały wtedy w polu i przypominały obozowisko. Mężczyźni pili alkohol. Kobiety na zmianę modliły się lub wyły z rozpaczy. Czystka odbyła się z pogardą dla godności ludzkiej. W urągających warunkach sanitarnych, w bydlęcych wagonach, pod konwojem NKWD-zistów rewidujących wagony. Tak przymusowe przesiedlenia z LSRR do Polski wspominają ich uczestnicy. W drodze zdarzały się rabunki, napady z bronią w ręku, czy szantaże maszynistów, którzy nie chcieli ruszyć bez butelki wódki, samogonu lub słoniny. Oraz awantury między podróżującymi rozgorączkowanymi rodzinami. Jechaliśmy transportem kolejowym w wagonie towarowym, na środku którego stał okrągły, żelazny piecyk stanowiący kuchnię. Wspomina deportację do Polski Krystyna Semler z domu Truszkowska, która jechała do Polski w tym samym roku, co rodzina Wandy. Cały swój dobytek włożyliśmy do jednego kufra. W czasie drogi na paru stacjach dawano tylko wrzątek. Żadnego dodatkowego wyżywienia nie otrzymaliśmy. Pamiętał Jan Wilczyński z Bydgoszczy, też repatriant z 1946 roku. Podróż trwała 8 dni. Stale domagano się opłat, łapówek w postaci wódki i jedzenia. Na terenie Prus musieliśmy nosić z lasu drewno do parowozu. Było to straszne, olbrzymie trawy i ani żywego ducha. W walizkach przesiedleńcy mogli wziąć ze sobą ubrania, buty, bieliznę, pościel, samowary, garnki, kubki, talerze i sprzęt do pracy. Na przykład maszynę do szycia, manekina, akordeon czy ul. Nie mogli zabrać książek, map, złota i platyny w stopach, proszku czy łomie, szaf, łóżek, materaców czy krzeseł. A pieniędzy wolno było wziąć tylko do 1000 złotych lub 1000 rubli na osobę. W teorii. W praktyce brali, co się dało, i zaszywali to w kieszeniach płaszczy, chowali w drewniakach czy biustonoszu. Co spakowała Mary, czy włożyła do walizki oprócz bielizny? Kot, żeby okryć dzieci, lniany obrus z fabryki linu Audiniai, filiżanki z porcelany? Czy coś innego? Można tylko dywagować. Rodzina Błaszkiewiczów na pewno wiezie ze sobą książkę. Jedyna książka, o której wiadomo, że została przywieziona z Litwy, podpisana Pacewicz, Kowno, należy do Marii. Skąd wiadomo, że z rodziną Wandy podróżowała właśnie ta książka? Matka Wandy rozpozna ją w 1972 roku. Książka przywołana przez Władysława Balickiego, przyjaciela Zbigniewa, w czasie śledztwa i potem procesu toczącego się w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie, stanie się jednym z dowodów w sprawie rozkradania willi na Wisielówce i zbrodni w Łańcucie. Wisielówka. W lipcu 1946 roku, po miesiącu podróży, rodzina dociera w końcu na Wisielówkę. W Łańcucie nie ma już piętrowych żydowskich kamienic z wyszynkiem wódek, sklepem z owocami i warzywami, czy warsztatami takimi jak ten czapkarski Mojżesza Holca, jakie inżynier Błaszkiewicz mógł pamiętać sprzed wojny. W środku miasta, na miejscu żydowskich domów, które zmiotła z powierzchni ziemi wojna, są place ziejące pustką. W mieście jest też nowy cmentarz. Wyrósł w centrum miasta jeszcze w czasie wojny, od razu na pobojowisku. W 1944 roku zostali na nim pochowani czerwonoarmiści po zakończeniu walk pod Łańcutem. W tym samym miejscu kwitły wcześniej zieleńce założone przez okupujących miasto Niemców. Ścieżki zaprojektowane przez nazistowskich architektów w Łańcucie, w czasie gdy nazywał się Landshut, kształtem przypominały swastykę. W 1944 roku wyrosły tu groby z wyciętymi z puszek pięcioramiennymi czerwonymi gwiazdami. Teraz, w 1946 roku, ich konstelacja składa się na jedną z największych drwin historii w dziejach Łańcuta. W innych częściach miasta puste miejsca po wyburzonych domach, na przykład po domu Feigi Lipschitz, którego pozostałości wykorzystano do poprawy stanu dróg, w 1946 roku zapełniły nowe budynki, też ze sklepami. Można w nich kupić chociażby naftę. Po wojnie nafta rozchodziła się w Łańcucie jak świeże bułeczki. W latach 1944-1948 była niezwykle cennym produktem. Dostawa prądu do łańcuckich mieszkań była nieregularna i często przerywana, wspomina w książce o powojennym Łańcucie Zbigniew Trześniowski. Dziennik rzeszowski pisze latem 1946 roku o piwie w notatce o łańcuckim browarze, czy o dżemie z rzeszowskiej fabryki Alima, która produkowała rocznie ponad 1000 ton marmolady. Ziemie nad Odrą i Nisą były i będą polskie, donosi gazeta 7 lipca 1946 roku w małej ramce drukowanymi literami na stronie trzeciej. W związku z kradzieżą mojej garderoby odwołuję rzucone podejrzenie na obywatela piwowara Edwarda i przepraszam go. Podpisał się w ogłoszeniach różnych Mikosz Ludwik. Sklerozę najlepiej leczy, według jednej z reklam, kąpiel domowa z iwonickiej soli jodowo-bromowej. Do nabycia we wszystkich aptekach. Dziennik informuje także w Kronice Łańcuckiej o 28 rodzinach wyjeżdżających z Rzeszowszczyzny na tak zwane ziemie odzyskane. Rodziny, które przenosiły się na gospodarstwa pod Świdnicę, zabierały ze sobą cały żywy inwentarz. Konie, krowy, cielaki i owce. Jeśli ojciec Wandy lubił przyglądać się ludziom na ulicy, musiał zwrócić uwagę, że w powojennym Łańcucie nie tylko gazety, sklepy i kamienice, ale też mieszkańcy jego rodzinnego miasta są jacyś inni. Ulicami spaceruje teraz głupia Ruzia z rozczochranymi włosami, która wkłada płaszcz na gołe ciało, a na nogi dwa różne buty. Chodzi z małym kotem, któremu szepcze coś do ucha. Tuliła go do siebie, szeptała mu czułe słówka, obcałowywała z takim uczuciem, z jakim chyba tylko matka odnosi się do ukochanego dziecka. Mieszkańcy Łańcuta plotkują, że Ruzia zwariowała, ponieważ nie zrealizowała się w macierzyństwie. Po mieście chodzi też ślusarz, który przed wojną pracował w fabryce samolotów. Tak jak Ruzia, tyle że z innego powodu oszalał w wojennej zamieci. Włóczy się w lepkim od smarów i oleju w drelichu z obłędem w oczach. Snuje się bez celu, jak bezdomny. I ukazuje się przechodniom jak zjawa. Ruzia i ślusarz, jak pisał Zbigniew Trześniowski, oboje kończyli wnet potem swój żywot w odosobnieniu. Decyzją władzy zamknięci w przytułkach, odizolowani od reszty. W tym całkowicie od swego miasteczka. W powojenny krajobraz miasta wpisali się też pan Tadeusz Arendt, który chodził po mieście w pumpach oraz skórzanej czapce pilotce na głowie. Łańcucianie ochrzcili go Tadeusz Pilot. A także ważna postać w historii rodziny Błaszkiewiczów, lekarz Władysław Balicki. Doktor po wojnie przyjmuje nie tylko w gabinecie lekarskim i leczy na wizytach domowych, lecz także zjawia się u ludzi w innych celach. Zapisuje słowa piosenek niczym Oskar Kolberg, słuchając, jak na przedmieściu Łańcuta dziewczyny śpiewają ludowe przyśpiewki. Zbiera również dokumenty związane z historią miasta, na przykład dotyczące legendarnego diabła łańcuckiego. W marcu 1947 roku w domu Błaszkiewiczów na Wisielówce poruszenie. 9 miesięcy po przyjeździe rodziny do Łańcuta na świat przychodzi kolejne dziecko Marii i Zbigniewa. Młodsza siostra Wandy. Maria, która w ciąży choruje na nerki i często odwiedza doktora Balickiego, rodzi w końcu zdrową drugą córkę. Dużą, waży 5 kilogramów. Poród odbywa się w szpitalu w Łańcucie. Rodzice nadają jej imię Janina, tak samo jak ma na imię ciocia Wandy, lekarka pediatra, która została w LSRR i wyszła za mąż za Litwina. Wszyscy w rodzinie na młodszą siostrę Wandy będą jednak mówić Ninka. Pojawienie się na świecie trzeciego dziecka Marii i Zbigniewa nie poprawia stosunków w domu na Wisielówce, które między Ewą Błaszkiewicz a jej nowo poznaną synową Mary od początku się nie układają. Ewa Błaszkiewicz, gospodyni, która potrafi wydoić krowę, wypatroszyć gęś i rozrzucić gnój, i Mary, salonowy lew, zatopiony w lekturze i dumający o himalajskich szczytach, są zupełnie różnymi kobietami. Mama Wandy z trójką dzieci na głowie, 6-letnim Jurkiem, 4-letnią Wandą i malutką Ninką, marzy o tym, by być panią we własnym domu. W willi na Wisielówce coś wisi w powietrzu. Na dodatek obie kobiety, Maria i Ewa, właściwie sobie obce, od września 1946 roku są skazane na własne towarzystwo, bez nieobecnego Zbigniewa. Ojciec Wandy w sierpniu, miesiąc po tym, gdy przywiózł rodzinę do Łańcuta, wsiadł do pociągu i ruszył do Wrocławia. Zatrzymał się w mieszkaniu Tadeusza Korczaka przy ulicy Szajnochy 12, wynajął tam pokój i zaczął rozglądać się za pracą. Znalazł ją na odradzającej się Politechnice Wrocławskiej, gdzie zatrudnił się od września na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym jako starszy asystent w Katedrze Pomiaru Maszyn. Od tamtej pory rodzina żyje w rozłące. Zbigniew, tak jak na Litwie, znów jest daleko od domu. Nie trwa to jednak długo. Kiedy po kilku miesiącach pracy na uczelni w 1947 roku Zbigniew dostaje we Wrocławiu dom, zrujnowany, ale duży, dwupiętrowy, ze strychem, z piwnicą i garażem, w sam raz dla kilkuosobowej rodziny, ściąga do siebie Mary z małą Ninką, Jurkiem i Wandą. Haus. Dom, którego drzwi Zbigniew otwiera w 1947 roku i do którego wprowadza rodzinę, stoi we Wrocławiu w dzielnicy Zacisze, przy ulicy Samuela Dicksteina. Za tą poniemiecką szeregówką, znajdującą się przy ulicy nazwanej na cześć polskiego matematyka żydowskiego pochodzenia, rozciąga się ogród, a z okien widać zarośnięty park szczytnicki. O domu przy Dicksteina, o którym Nina Fies, siostra Wandy, mówi dziś używając słowa rudera, Wiadomo tylko tyle, że w pierwszych dniach pobytu rodziny we Wrocławiu w kranach nie było ciepłej wody, w ścianach widniały dziury, z których wyłaziły stare gazety, a na głowę sypał się tynk. Salon przy otwartych drzwiach jest największym pomieszczeniem na parterze domu. Do salonu wchodzi się z korytarza, który łączy ganek, toaletę i wiatrołap. Za nim znajdują się lekko kręcone schody, które prowadzą na górę. Im wyżej w tym domu, tym bardziej sypie się na głowę tynk oraz chwieją się ściany i wzrasta poczucie, że dom za chwilę runie. W szufladach w kuchni leżą sztućce po poprzednich lokatorach. W szafkach stoją garnki, talerze i kubki. W pokojach pozostały meble, a na strychu walają się niemieckie pocztówki. W jednym z pokoi z trójskrzydłowym oknem stoi drewniany kredens. A w niewielkiej küche, kuchni, stara kuchenka gazowa. W salonie znajdują się trzydrzwiowa szafa z owalnym lustrem i komoda z dwudrzwiową nadstawką z ozdobnymi firankami. Stoją tu też drewniany stół oraz piecyk, koza. W oszklonej biblioteczce pozostawiono niemieckojęzyczne książki. A w białej szafie, nazywanej potem przez Błaszkiewiczów bieliźniarką, pozostawione najprawdopodobniej przez poprzednią hausfrau, panią domu, obrusy, serwety i pościel. Książki po byłych właścicielach Zbigniew zanosi na piętro. Układa je na stos i przykrywa kocem. Chce, by były w dobrym stanie, gdy ktoś z dawnych mieszkańców się po nie zgłosi. A na pustych półkach układa swoje zbiory dotyczące dyscyplin sportu. Może podręcznik gimnastyki Józefa Gottfrieda Tulina z 1929 roku? Albo Mariusza Zaruskiego Wśród wichrów i fal o żeglarstwie z 1935? I tylko jedną książkę o górach. Pióra Wawrzyńca Żuławskiego, autora wydanych później Tragedii Tatrzańskich. W warsztacie, który Zbigniew urządza dla siebie na piętrze domu, tuż nad salonem, zsuwa pod ścianę gruz i ustawia imadło, deskę kreślarską i inne przybory potrzebne do projektowania przedmiotów, które mają ułatwić w domu życie. Na tym samym piętrze, co warsztat, znajduje się łazienka z wanną. Ale im bliżej poddasza, tym bardziej dom przypomina ruinę. Ściany wyglądają tak, jakby miały za chwilę się zawalić. Błaszkiewiczowie zabraniają dzieciom tam wchodzić, żeby nie spadło im coś na głowę. Podobnie jest na ulicy. W sąsiedztwie w 1947 roku jest jeszcze tylko jeden dom nadający się do zamieszkania. Poza tym dookoła same gruzy. Ulica szybko przyciągnie wrocławską elitę, która w latach 60. zmieni jej wygląd. Ale na razie jest tu pobojowisko. Maria przyjeżdża z dziećmi do Wrocławia w czasie najbardziej nasilonych ruchów ludności, gdy z miasta wyjeżdża najwięcej Niemców, a przybywa najwięcej Polaków, którzy tak jak Zbigniew przeżywają coś w rodzaju psychozy tymczasowości. Żyją na walizkach i zastanawiają się, czy do ich domu nie wrócą byli niemieccy domownicy. Nie reperują płotów i nie naprawiają dachów w swoich nowych domach. Podśpiewują: jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa. I myślą, kiedy znowu trzeba będzie pakować toboły. Spokoju, którego nie odczuwają mieszkańcy, nie ma też na ulicach. Wrocław staje się w tym czasie polem działania szabrowników, grasujących band rzezimieszków, siedliskiem najgorszych mentów. Miastem, o którym mówi się stolica dzikiego zachodu. W mieście brakuje jedzenia. Dlatego w łazience, kuchni, garażach i piwnicach nowo przybyli wrocławianie, z których co drugi przyjeżdża ze wsi, hodują króliki, kury, gęsi, krowy, kozy i świnie. W piwnicy Błaszkiewiczów mieszka koza, którą Wanda wypasa w Parku Szczytnickim. Tę kozę będzie wspominała potem często w wywiadach. Jestem wychowana na kozim mleku i być może dlatego jestem zdrowsza niż inni ludzie, powie austriackiej dziennikarce Gertrude Reinisch. Koza będzie miała koleżankę, a nawet dwie, bo w piwnicy przy Dicksteina pojawią się jeszcze jedna koza oraz owca. Nie zostanie jednak z Błaszkiewiczami długo. Zbigniew wkrótce ją ubije, przyprawi i zapakuje w słoiki, żeby wykarmić rodzinę. We Wrocławiu, mimo że od zakończenia wojny upłynęły 2 lata, walą się domy, wybuchają miny i magazyny z amunicją, co powoduje u niektórych wysiedlanych i przesiedlanych mieszkańców miasta chorobę ruin. Objawia się ona depresjami, zamykaniem się w domu i unikaniem kontaktów z sąsiadami, pragnieniem powrotu do miejsca, skąd się przybyło, albo marzeniem o życiu w innym, normalnym mieście. Maria, która być może po przyjeździe do stolicy Dzikiego Zachodu też zapadła na chorobę ruin, na pewno, jak mówi dziś Eugenia Murowskiene, kuzynka Wandy, tęskni za Płungianami. Mary całe życie we Wrocławiu marzyła o tym, by wrócić na Litwę. Nastrój miasta, do którego przyjeżdża Mary, utrwaliła w dzienniku Maria Dąbrowska. Jednym z powodów, że zawsze tak źle czuje się we Wrocławiu, jest, że tu w powietrzu wisi nieutulona nostalgia. Jakby się było niezmiernie daleko od swoich, na wygnaniu. Jakby tęsknota tych wszystkich wykorzenionych i tu przesadzonych tłumów wydzielała się z nich i napełniała powietrze bolesną melancholią, pisała. To, co nieuchwytnego unosi się nad miastem, to chęć przynależności do osób podobnych do siebie, skupionych w różnych stowarzyszeniach. Maria należy wprawdzie do Towarzystwa Przyjaciół Litwy, ale poza tym nie jest aktywna towarzysko. We Wrocławiu, kiedy po krótkim czasie przestaną prowadzić życie towarzyskie i zapraszać z mężem gości, Maria nie będzie miała szczęścia do nowych przyjaciół. Trafi albo na ludzi dotkniętych bolesną melancholią, albo wariatów. I znajomości nie przetrwają długo. Jak Maria czuje się w nowym domu? Oddycha z ulgą, że jest u siebie? Czy jest jego stanem przerażona? Czy krępuje się korzystać z pozostawionych sztućców, komody z firankami i bieliźniarki? Czy ma obawy, że coś jej za chwilę spadnie na głowę? Nikt się nie dowie. Maria nie ma skłonności do zwierzeń. Nie mówi o swoich uczuciach, przeżyciach i nie nazywa swoich emocji. Nie ma też komu się zwierzać. Z nikim nie dzieli się więc odczuciami. I z czasem uczy tego samego swoje dzieci. U nas w domu bardzo ważne było zachowanie granic intymności przeżyć, powie kiedyś jej najmłodszy syn, brat Wandy, Michał Błaszkiewicz. O pewnych rzeczach się nie mówiło. Trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. Może dobrze, ponieważ człowiek powinien mieć jakieś wewnętrzne życie. Z czasem Maria zaprosi do swojego domu osoby zainteresowane naukami małżeństwa Rerichów i skupi wokół siebie wyznawców ich filozofii. Towarzystwo Agni Jogi. Ale wśród nich też nie znajdzie pokrewnej duszy. Maria, co wiadomo na pewno, nie jest przygotowana psychicznie na wychowywanie trójki dzieci w zrujnowanym domu bez ciepłej wody. I nie jest w stanie uporać się z obowiązkami, jakie na nią spadły. Nie nadaje się do prowadzenia domu i nie daje sobie rady z dziećmi. Jak niesie rodzinna legenda, wysyła 4-letnią Wandę, która nie potrafi jeszcze liczyć, do sklepu po zakupy. Praniem zajmuje się w domu ojciec, tak samo jak myciem dzieci i przycinaniem im włosów. Pranie to cała ceremonia. W piwnicy domu stoi żeliwny kocioł, który pracuje w cyklu rotacyjnym. Szare mydło trze się na tarce, rozpuszcza w gorącej wodzie, wlewa do kotła, zagotowuje i dopiero wówczas wrzuca się brudną bieliznę. Jest też pralka wirówka z grubej blachy, która służy do tego, by odwirować pranie. Płukanie to kolejny etap, odbywa się w baliach, a po nim już tylko wyrzymanie. Na końcu oczywiście należy wszystko rozwiesić. Sprzątanie to przy tym pestka. Ojciec tłumaczy dzieciom, że trzeba zetrzeć kurze z mebli, wyczyścić blat w kuchni, wrzucić brudne rzeczy do kosza na pranie, wynieść śmieci, pozamiatać korytarz, umyć podłogę w całym domu, wypastować ją i wyfroterować. I posprzątane. Czas na zabawę. Zbigniew Błaszkiewicz przerabia dzieciom buty tak, by można było do nich przymocować łyżwy. Projektuje stojaki, na których umieszcza się drążek, by skakać wzwyż. I konstruuje najbardziej atrakcyjny dla dzieci wynalazek. Trzyosobową hulajnogę. Hulajnoga, którą będzie wkrótce jeździć cała trójka, Jurek, Wanda i Ninka, ma ponad metr długości. Kierownica pochodzi z ramy roweru, a kółka z otworami w środku ze starego dziecięcego wózka. Przy hulajnodze ku radości dzieci jest też zamontowany dzwonek. Dzieciaki wskakują na nią całą trójką, zabierają jeszcze kogoś z sąsiedztwa na czwartego, sadzają na kierownicy i pędzą ile sił w nogach. Ojciec Wandy robi też dla dzieci latawiec przy użyciu nici szewskich. Okleja stelaż grubym pergaminem i przyczepia ogon ze sznurka oraz wstążeczki. Latawiec jest tak duży, że gdy dzieci puszczają go w parku, nie są w stanie go utrzymać. Więc tata pomaga ściągnąć latawiec na ziemię. Ale i tak jest frajda. W garażu Zbigniew trzyma składany kajak do pływania po Odrze, na który zabiera syna i córki. A kiedy dzieciaki są większe, składa im rower. Ma on wprawdzie tylko przednie hamulce i pewnego dnia Ninka wywinie na nim orła, wpadając do kubła, ale z hamulcami czy bez, można na nim wszędzie dojechać. Zbigniew struga dzieciom łuki, organizuje im zabawy w Indian. Robi z patyków kijki do nart. Wozi dzieci swoim rowerem z demobilu z zamontowanym motorkiem. Zabiera na przejażdżkę motocyklem DKW albo automobilem, czyli starym zabytkowym BMW, które odda potem do jednego z wrocławskich teatrów. Ojciec Wandy zabiera też dzieci na piesze wędrówki w góry. Gdy tylko ma czas, wyjeżdża z nimi ze zrujnowanego miasta na łono natury. Zbigniew nigdy nie wyremontuje domu. Najpierw z obawy przed powrotem prawowitych właścicieli, a potem z powodów znanych wyłącznie sobie i Mary nie będzie chciał nadać mu znamion prawdziwego domu. To, co w dzieciństwie Wandy zdarzy się najlepszego, co sprawi jej frajdę i przyniesie jednocześnie namiastkę spokoju, bezpieczeństwa i da punkt oparcia, wydarzy się poza domem. I o tym będzie wspominać potem w wywiadach, książkach czy rozmowach z mężem, Wojciechem Rutkiewiczem. Pierwsze wyprawy górskie na Sobótkę, Ślęża, Przedgórze Sudeckie, mającą aż 718 metrów, to były wyprawy niemal himalajskie. Wanda wspomni o wypadach z ojcem za miasto w rozmowie z Ewą Matuszewską, przyjaciółką i autorką książek o górach. I opowie w Polskim Radiu o jednym z najważniejszych doświadczeń dzieciństwa. Ojciec uczył mnie pewnego rozsądku w górach, zachowania, tego, że w plecaku trzeba mieć wszystko, że nie można lekkomyślnie chodzić w górach, że nawet jak chce się zapalić ognisko, ugotować herbatę, to trzeba uważać, żeby nie podpalić lasu przy okazji. Takie rzeczy oczywiste teraz, ale wtedy to były takie kolejne stopnie wtajemniczenia. Ojciec Wandy, zapalony strzelec należący do Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, po wojnie we Wrocławiu przechowuje w domu wiatrówkę i pozwala dzieciom strzelać bolcami zakończonymi włoskami do tarczy podczas zawodów strzeleckich, jakie im urządza. Dzieci Marii i Zbigniewa doskonale bawią się także same. Na ulicy strzelają z procy, tłukąc szkło latarni gazowych, które jeszcze po wojnie przy Dicksteina codziennie zapala latarnik. Buszują w domu na strychu, grzebiąc w niemieckich pocztówkach. Bawią się na podwórku w chowanego, w rozbójników albo w podchody w parku szczytnickim, którego nazwa pochodzi od rzemieślników wyrabiających tarcze, a nie od zdobywców szczytów. I wspinają się na stare dęby. Zimą ojciec Wandy przykleja dzieciom do butów specjalnym klejem paski antypoślizgowe, żeby nie łamały nóg na oblodzonym chodniku lub w ruinach, które zachęcają do zabawy. Wanda wspina się w ruinach w sąsiedztwie, po stojących ocalałych ścianach. Nie wie, czy nic jej się pod nogami nie zarwie, ale opanowuje strach i pnie się do góry. Nie ma wtedy świadomości, że to, co czuje, czyli odruch sprzeciwu wobec własnego strachu, to esencja doznania dojrzałego alpinisty. I długo nie ma szansy, żeby się o tym dowiedzieć. Za to w kuchni przy ulicy Dicksteina rządzi już Maria. Mama Wandy gotuje w Polsce prawie to samo, co jej mama na Litwie, szczególnie w święta. Robi bliny, lepi kołduny, wyrabia śleżyki, piecze makowce, a jeśli uda jej się dostać cielęcinę, przyrządza potrawkę. Piecze też nutrie, bejcuje koninę, przygotowuje tatara i powtarza domownikom, że prawdziwy rosół nie znosi pieprzu. Potrawy wychodzą jej najlepiej, gdy spodziewa się gości. Podaje im na deser swoją specjalność – biszkopt albo keks angielski z rodzynkami, orzechami i skórką pomarańczową. Na co dzień dla domowników Maria gotuje skromnie, ale zdrowo. W kuchni wykorzystuje marchewkę, ogórki, pietruszkę, seler i inne warzywa z ogrodu, który jest pomysłem Zbigniewa. Tak samo jak skonstruowany przez niego wózek do prac w ogrodzie. Zbigniew, który w Pungianach zajmował się szczepieniem róż, dba też o kwiaty rosnące przed wejściem na ganek. Na murku, tuż przy drzwiach wejściowych domu we Wrocławiu, ale już za schodkami, ustawia donice z kwiatami. Maria uczy dzieci dobrych manier i zachowania przy stole. Tłumaczy, że przy jedzeniu nie należy siorbać, rzucać się na to, co leży na półmisku i mlaskać. Nie mlaskaj, powtarza potem swojemu rodzeństwu Wanda i denerwuje się, gdy któryś z nich sobie na to pozwoli. Latem Zbigniew wysyła syna i córki do dziadków do Łańcuta. Dzieci zbierają tam w ogrodzie renklody, maliny i czereśnie, a na strychu rozwieszają i suszą jabłka. Piją mleko prosto od krowy albo chłodną wodę źródlaną ze studni z żurawiem. Jedzą świeże jajka i gęsinę. W ogrodzie na Wisielówce rosną śliwy, orzech i jabłonie, a po murach domu pnie się winorośl. Dzieci Błaszkiewiczów całe lato biegają na świeżym powietrzu, a w domu bawią się w dentystów przy kredensie z przegródkami na narzędzia stomatologiczne należącym do ciotki Jadwigi. Wanda, spędzając wakacje u dziadków w Łańcucie, zaprzyjaźnia się z młodszą od siebie Aleksandrą Kwolek, która mieszka na Wisielówce kilka domów dalej od willi Błaszkiewiczów. Wanda była ślicznym dzieckiem, opowiada dziś Aleksandra Gruszczyńska z domu Kwolek. Miała kręcone czarne włosy, śniadą cerę, była szczuplutka. Zaczęła przyjeżdżać do babci na wakacje do Łańcuta, gdy jeszcze nie chodziła do szkoły. Zaprzyjaźniłyśmy się i potem przez całą podstawówkę i liceum pisałyśmy do siebie listy. Była wspaniałą towarzyszką zabaw. Kiedy zaczynało się lato, nie mogłam się doczekać, aż przyjedzie do Łańcuta. Z dzieciarnią z Wisielówki bawiłyśmy się w podchody, w chowanego, albo grałyśmy w tenisa drewnianymi rakietkami, wykonanymi przez mojego tatę. Wanda u nas też się wspinała. W naszym domu były pojedyncze, szerokie drzwi. Chodziła po nich, pnąc się sprawnie do góry jak małpa. I była pierwsza do tego, by chodzić po drzewach. Kiedy byłyśmy już trochę starsze, chodziliśmy całą ferajną w kilkanaście osób na piesze wycieczki do Husowa, gdzie mieszkał stryj Wandy. Wędrówka, dobre towarzystwo, ziemniaki pieczone na ognisku, pajda chleba, kwaśne mleko. Nic nam wtedy więcej nie trzeba było do szczęścia. Tata Wandy był wysokim, szczupłym mężczyzną. Przychodził do domu moich rodziców. Był bezpośrednim człowiekiem, niezwykle sympatycznym i towarzyskim. Bardzo go lubiłam. Mimo że mieszkał we Wrocławiu, często przyjeżdżał do Łańcuta. Tak jak wszyscy łańcucianie wychowani w tej okolicy, ciągnął na Wisielówkę. Wanda po śmierci babci, która zmarła na początku lat 60., bywała w Łańcucie coraz rzadziej. A kiedy została znaną alpinistką i zaczęła jeździć po świecie, to już tu nie przyjeżdżała. Ostatni raz widziałyśmy się na pogrzebie jej ojca w 1972 roku. I jeszcze raz jakoś chwilę potem, gdy likwidowała z mamą dom na Wisielówce. Pocisk. Na Wielkanoc 1948 roku nad Odrę przylatują bociany. Wrocławianie świętują i cieszą się z nadejścia wiosny. A gazety potęgują świąteczny nastrój. Wszystkim swoim miłym klientom z okazji świąt składa serdeczne życzenia owocarnia Rynek 4 Bodener J. Życzenia w imieniu owocarni zamieszcza dziennik Słowo Polskie w wydaniu świątecznym 27-29 marca 1948 roku w numerze